W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o przyczynach kiepskich doświadczeń klienta.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Przed mikrofonem Maciej Buś. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Klientomania. Przed nami święta, za nami już Mikołajki. Ze mną jest taki Mikołaj Dzwonek, którego przywiozłem z Torunia. Jeżeli byłeś 4 grudnia w Toruniu, uczestniczyłaś w biegu świętych Mikołajów, koniecznie daj nam o tym znać. No i właśnie te święta, ten okres przygotowań do Bożego Narodzenia, do gwiazdki, jak się mówi w Poznaniu, to jest taki czas, który też potęguje pewne nasze doświadczenia jako klientów. Mam też obserwację taką, że ten okres przygotowawczy wydłuża się, tak? On jest, kiedyś pamiętam, że był to powiedzmy 20 któryś listopada, potem tak naprawdę sięgnęło to już 1 listopada, a mam wrażenie, że w tym roku okres przygotowań do świąt rozpoczął się już w październiku. Więc być może za jakiś czas będziemy kończyć święta i zaczynać od razu przygotowania do następnych. Czemu nie? Natomiast te sytuacje szczególnie nam zaczynają pokazywać różnego rodzaju niedogodności albo wyeksponowywać pewne ułomności systemu obsługi klienta, a co za tym idzie, nasze doświadczenie. I o tym chciałbym dzisiaj opowiedzieć, porozmawiać, mam nadzieję, z Wami, bo zakładam, że kiedy ja mówię, to generalnie uruchamiamy sobie taką dyskusję, przy czym jest ona niestety asynchroniczna, czyli ja zadaję pytania, czy stawiam tezę, a zapewne ty, ja tak przynajmniej robię, słuchając innych podcastów, zaczynam dyskutować z tymi tezami, czasami potwierdzać, a czasami zaprzeczać. I to jest bardzo dobre. I teraz jeśli chodzi właśnie o zaprzeczanie, o dyskutowanie, zachęcam cię do polubienia, polajkowania, subskrybowania naszego podcastu Klientomania, w ulubionej czy w aplikacji, z której korzystasz. Czy będzie to Apple Podcast, Google Podcast, Spotify czy jakikolwiek inny. Zasubskrybuj, dzięki temu żaden odcinek Cię nie ominie. A z drugiej strony, jeżeli jeszcze dodasz komentarz, opiszesz swoje doświadczenia właśnie ze słuchania naszego podcastu, a być może nawet z wykorzystania wiedzy tam zgromadzonej, czy tu zgromadzonej, poszerzamy też zasięg tego podcastu, więc generalnie świat jest piękniejszy. Moi drodzy, przed nami 12 największych błędów w obsłudze klienta, albo może największych przyczyn kiepskich doświadczeń klienta. Jest to oczywiście lista bardzo subiektywna, którą stworzyłem. Subiektywna, ponieważ ona bazuje na moich obserwacjach, na moich przemyśleniach, na moich również doświadczeniach. I teraz w tym odcinku ujawniają się tak naprawdę dwa takie problemy. Nie niedogodności, ale pewne problemy, czy pewne cechy związane ze mną, z tym, czym się zajmuję. Ponieważ zajmuję się doświadczeniami klienta, a bardziej może pomaganiem firmom w wysyłaniu ich klientów w dalszą podróż. Więc sam korzystając z rozmaitych usług albo czytając różnego rodzaju opinie, komentarze, czy obserwując różnego rodzaju procesy, analizuję, co poszło nie tak. Dlaczego doświadczenia klientów są złe, albo są niekorzystne, albo nie takie, jak na przykład marka obiecuje. W związku z tym stworzyłem taką subiektywną na swój sposób listę 12 największych problemów, błędów, przyczyn kiepskiej obsługi klienta, czy bardziej kiepskich doświadczeń klienta. Uszeregowałem je w kolejności jak w liście przebojów, czyli mamy pewną listę przebojów, błędów w doświadczeniach klienta, czy błędów w obsłudze klienta. Czyli na pierwszym miejscu jest ten element, który najbardziej wpływa na postrzeganie danej usługi, danej marki, na nasze konkretne doświadczenia. Aczkolwiek tych 12 to nie jest kompletna lista, tylko to jest lista czynników, które naprawdę mają bardzo duże znaczenie i ich kolejność nie jest przypadkowa. Zatem nie przedłużajmy dalej tego wstępu, tylko przejdźmy do naszej listy największych błędów w obsłudze klienta, największych, najważniejszych przyczyn kiepskich doświadczeń klienta.
Klientomania, ręczymy za słowa.
Na miejscu 12 w liście przebojów znajduje się, i tutaj uwaga, specjalnie złamałem zasadę, o której przed chwileczką powiedziałem. Brak przemyślanych procesów obsługi klienta. Jeżeli słuchacie podcastów, jeżeli to nie jest pierwszy podcast, którego słuchacie, wiecie dobrze, że procesy pod każdym względem są dla mnie kluczowe i staram się za każdym razem mówić o tym, o procesach jako o kluczowym, najważniejszym elemencie związanym z obsługą klienta, z komunikacją, z relacją między marką a klientami. No właśnie, usadowiłem go na 12 miejscu i wymieniłem go jako pierwszego z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że mam nadzieję, że jeszcze mam twoją pełną uwagę i chciałbym zaznaczyć jego ważność, ważność tego elementu. Z drugiej strony jest to element, który jest też bazą dla każdego kolejnego punktu. I teraz tak, mówię o przemyślanych procesach obsługi klienta. Bardzo częstym problemem w firmach jest to, że mówi się, że my nie mamy procesów albo że w firmach nie ma procesów. To nie jest prawda. W firmach te procesy są. Tylko te procesy nie są najczęściej spisane, przeanalizowane, nie są, można nazwać właśnie, przemyślane. One pączkowały, one tworzyły się metodą prób i błędów. One bazują na sumie doświadczeń pojedynczych osób. One bardzo często nie uwzględniają powiązań między działami, między rolami, między osobami, natomiast one są efektem prób, błędów, doklejania kolejnych elementów przez pracowników odpowiedzialnych za daną czynność. Czyli powiedzmy, jeżeli mamy jakiś dział obsługi reklamacji, to te reklamacje są obsługiwane, no oczywiście, z jednej strony z punktu widzenia prawa, no to mamy pewną ramę, ale jeśli chodzi o pewne standardy, czy tempo ich rozpatrywania i sposób, to jest już tak naprawdę bardzo często inwencja pracownika i to jeszcze najczęściej pracownika, który dostał funkcję, zadanie, ogarnij ten temat i ten temat ogarniał tak, jak potrafił. Nie mówię, że zrobił go źle. To działa. Jeżeli ja wchodzę do firmy, która działa na przykład 30 lat, to nie mogę powiedzieć, że ta firma nie funkcjonuje albo że nie ma procesów. Ona najczęściej, niestety najczęściej, nie posiada tych procesów spisanych, usystematyzowanych. Co za tym idzie? Nikt nigdy nie rozrysował, nie spojrzał na nie z góry i nie jest w stanie powiedzieć, czy one są dobre, czy one są złe. One po prostu działają. Punkt 11 to jest rozproszenie kompetencji w procesach obsługowych. Tak jak mówiłem, te procesy obsługowe gdzieś tam są. Problemem natomiast, który się pojawia bardzo często, to jest rozproszenie kompetencji. Co nazywamy kompetencjami? O tym już też kilka razy mówiłem. Kompetencje to jest dla mnie wiedza, to są umiejętności, to są postawy i to są uprawnienia. I teraz najczęściej ten element będzie się tyczył tego czwartego elementu, czyli uprawnień. Co, kto, gdzie może zrobić. I jeżeli jest stworzony jakikolwiek dział obsługi klienta, czyli powiedzmy jakiś frontline, to niestety ciągle jest on sfokusowany na przyjmowanie bezpośredniej interakcji. Ale już kwestie związane z finansami, wystawianiem faktur, czy wystawianiem korekt, bardzo często lądują w dziale finansowym, czy w dziale rozliczeń. Tematy logistyczne, gdzie jest moja paczka, to już proszę dzwonić do działu logistyki czy do działu zaopatrzenia. I tak dalej, i tak dalej. Czyli w firmie bardzo często są rozproszone pewne procesy, czy to decyzyjne, czy informacyjne. Ktoś musi przystawić przysłowiową pieczątkę w jakimś miejscu i ten proces, czy to działanie, to zadanie musi trafić do zupełnie innego działu. Idźmy dalej. Na miejscu 10 naszej listy mamy brak odpowiednich narzędzi i systemów. I teraz, ponieważ ja jestem mimo wszystko poznaniakiem, mimo wszystko, bo przez ponad 40 lat mieszkałem w Poznaniu, w związku z tym czuję się cały czas jak ten oszczędny poznaniak, nie uważam akurat systemy i narzędzia jako element kluczowy dla obsługi klienta, aczkolwiek jest on bardzo ważny. Brak odpowiednich narzędzi, tutaj zwracam uwagę na to słowo odpowiednich, nie brak systemów jako takich, oznacza tak naprawdę zły, niewłaściwy dobór narzędzi do tego, co musimy zrobić. Podstawowym takim zestawem będą narzędzia, które będą służyły komunikacji. Teraz ja nazywam ją tą komunikację zewnętrzną, czyli marki z klientami, czy z tym światem zewnętrznym. To mogą być telefony, to może być e-mail, to mogą być media społecznościowe, czat i tym podobne rzeczy. To są kanały komunikacji, które w jakiś sposób musimy obsłużyć. Najczęstszym błędem, który się pojawia, to jest to, że te kanały są rozproszone. Czyli każdy kanał jest obsługiwany przez jakieś odrębne narzędzie. W konsekwencji informacja pochodząca z każdego z tych kanałów jest gromadzona w innym miejscu. Dalej, jeżeli klient kontaktuje się, powiedzmy, w danym kanale, to osoba obsługująca ten kanał nie ma informacji o ewentualnych innych interakcjach, nawet w kontekście tego samego zdarzenia. Drugim elementem to jest oczywiście komunikacja wewnętrzna, czyli jeżeli coś wejdzie do organizacji, w jaki sposób ta informacja będzie dystrybuowana i w jaki sposób ten proces, o którym powiedzieliśmy w punkcie 12, będzie przepływała z jednego miejsca do drugiego w taki sposób, żeby efektem tej komunikacji wewnętrznej było wykonanie określonego zadania, które wróci w postaci rozwiązania problemu, czyli wysłania klienta w dalszą podróż. I teraz z jednej strony mowa tutaj o komunikatorach, na przykład wewnętrznych, czyli czymś, co mojej opinii powinno zastępować ciągle jeszcze funkcjonujące maile, ale możemy pójść dalej. To mogą być również systemy z obsługi zgłoszeń, czyli tak zwane systemy ticketowe. Czyli każda interakcja wchodząca generuje zidentyfikowany ticket, zgłoszenie, czyli pewien byt, który jest prowadzony przez czy to organizację, czy to nawet jedną osobę, ale jego celem jest doprowadzenie tematu do samego końca. No i trzecim takim narzędziem, który powinien być tak naprawdę spajać to wszystko, to jest system CRM, który znowu powinien gromadzić wszystkie interakcje, całą historię na temat relacji marki, firmy z klientami. Czyli tam powinny być wszystkie dane, wszystkie uprawnienia, wszystkie informacje o otwartych również zgłoszeniach, zakupach i tym podobne rzeczy. Tak, żeby każdy pracownik, który dotknie, można powiedzieć, sprawy związanej z klientem, miał obraz, kim klient jest, do jakiej grupy należy, do jakiego segmentu należy, w jaki sposób wyglądała dotychczasowa historia współpracy z tym klientem. Przechodzimy do kolejnego punktu, jesteśmy na punkcie 9 naszej listy przebojów i tu jest też, pojawia się taka historia bardzo często, z którą się spotykam u moich klientów, to jest traktowanie działu obsługi klienta jako takiego wyłącznego miejsca zajmującego się obsługą klienta. Czyli tworzymy, czy jest tworzone, czy to call center, czy struktura obsługowa, i to jest tak naprawdę traktowane w firmie jako, że to w tym miejscu konkretnie zajmujemy się obsługą klienta, ale obok, jak mamy na przykład dział sprzedaży czy dział logistyki, nie, to my się nie zajmujemy obsługą klienta, to proszę dzwonić do działu obsługi klienta. Moi drodzy, kochani, kliento, słuchacze, dział obsługi klienta w dzisiejszych czasach jest wszędzie. Dział obsługi klienta to jest oczywiście struktura, która jest wyspecjalizowana, posiada odpowiednie narzędzia, procesy, procedury, posiada ludzi dysponujących wyjątkowymi kompetencjami, żeby tą obsługę realizować w sposób płynny, w sposób jak najlepszy, wręcz powiedziałbym, według najwyższych standardów, tak to ładnie się mówi. Natomiast tak naprawdę na każdym punkcie styku z marką następuje obsługa klienta, począwszy od pana portiera czy pana ochroniarza, który wpuszcza klienta czy kontrahenta do firmy, który notabene jest bardzo często pracownikiem zupełnie odrębnej firmy, poprzez nawet panią sprzątaczkę. Zwróćcie uwagę, że w hotelach istnieje bardzo fajny, bardzo, bardzo miły standard, gdzie panie pokojowe chyba tak to się nazywa, witają się z gośćmi. I to jest takie powitanie bardzo szczere, niezależnie od tego, jaki to jest hotel, ten standard takiego powitania mijanego gościa, mam wrażenie, że jest bardzo, bardzo powtarzalny. Czyli mamy tego typu rzeczy. Czy niezależnie, czy ja się dodzwonię do działu finansowego, czy logistyki, czy nawet jak w jakikolwiek sposób przypadkowy się skontaktuję z kimkolwiek w firmie, to jest to punkt związany z obsługą klienta, z relacją. W związku z tym, jeżeli mówimy, że nasza organizacja jest klientocentryczna, że klient jest dla nas naprawdę ważny, to nie możemy ograniczać tej ważności tylko do wybranej grupy osób, która się z nimi kontaktuje, tylko do każdego, nawet potencjalnego punktu styku właśnie klienta z marką. Łącznie nawet z komunikatami, jakie wysyłamy, czy to w formie reklamowej, czy to w formie informacyjnej, czy nawet w związku z zbliżającymi się świętami, życzeniami do tychże klientów. Punkt ósmy naszej listy to brak pewnego przewidywania czy uprzedzania o zdarzeniach, trudnościach, które mogą nastąpić. Czyli innymi słowy, najczęściej obsługa klienta jest bardzo reaktywna. Obsługa klienta faktycznie w większości organizacji jest traktowana jako forma odpowiadania na zgłoszenia. Czyli jeżeli mówimy o obsłudze na przykład posprzedażowej, wiele firm traktuje ją w kategoriach obsługa reklamacji, bo co się może wydarzyć? Klient kupił, zapłacił, w związku z tym następnym krokiem w tychże firmach najczęściej pojawia się element reklamacyjny, czyli reakcyjny. Tymczasem w bardzo często różnego rodzaju sytuacje związane z obsługą czy z udostępnianiem produktu czy usługi się zdarzają. Tak jak w jednym z odcinków mówiłem, shit happens. I teraz, jeżeli my jako organizacja jesteśmy w stanie zidentyfikować, czyli zidentyfikujemy jakikolwiek problem, ten problem może być zidentyfikowany na podstawie zgłoszenia klienta, czy naszego własnego najlepiej odkrycia, że coś poszło nie tak albo coś może pójść nie tak. I warto jest uprzedzić klienta o tym, że mogą nas spotkać pewne, no tu nazwijmy niedogodności albo przerwa w działaniu, albo że planujemy jakąś naprawę, albo że jest jakaś usterka i staramy się ją naprawiać, albo już podjęliśmy pewne działania. Dobrym, myślę, przykładem, chociaż różnie to się kończy, jest cała branża samochodowa, gdzie co jakiś czas wykrywane są różnego rodzaju usterki i na przykład cała seria samochodów podlega pewnym akcjom serwisowym polegającym na wymianie jakiejś części. To jest akurat spowodowane czy uwarunkowane pewnymi wymogami formalno-prawnymi, gdzie taki producent jest zobowiązany do tego prawem. Ale wyobraźmy sobie również inne historie, gdzie okazało się, że dajmy na to część mojego komputera. Na przykład w przypadku iPhone'ów były takie akcje, nie wiem jak w przypadku innych telefonów, że bateria okazała się niewystarczająco dobra i była akcja bezpłatnej wymiany baterii w iPhone'ach wyprodukowanych między datą taką a taką. W związku z tym działanie proaktywne, wyprzedzające, czy nawet w takiej praktycznej sytuacji, co też na szczęście już w niektóre firmy robią, na przykład energetyczne, czy telekomunikacyjne, które informują na podstawie zidentyfikowanej lokalizacji, że jeżeli dzwonisz w sprawie awarii na przykład internetu, czy telefonu, czy braku prądu, to my już wiemy i już działamy. Bo o to nam tak naprawdę chodzi, żebyśmy wiedzieli, czy coś, że coś jest nie tak, ewentualnie druga sprawa, może nawet ważniejsza, kiedy znowu będę mógł wyruszyć w dalszą podróż. Punkt siódmy. To jest zbyt wiele kanałów kontaktu w stosunku do możliwości obsługowej. Pamiętam dobrze czasy, kiedy królowała taka zasada be everywhere. Bądź wszędzie, gdzie tylko może być, dotrzyj do klienta udostępnij wszystkie kanały, które są tylko możliwe. I tak naprawdę bardzo wiele firm tkwi dzisiaj w tym, że oczywiście oprócz telefonu, maila, obsługujemy kolejne kanały, na przykład social mediowe, czatowe, wprowadzone są chatboty, bo jest moda, bo ktoś tak na konferencji powiedział, że trzeba być i tu, bo klienci tam są i oczekują, żebyśmy to obsługiwali. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że każdy z tych kanałów wymaga obsłużenia, obstawy, obłożenia odpowiednimi ludźmi o odpowiednich kompetencjach. Inaczej obsługuje się telefony, inaczej się obsługuje social media. Warto się w związku z tym zastanowić nad tym, żeby ograniczyć liczbę kanałów kontaktu, oczywiście w zależności od branży, od procesu, od tego, co będzie tak naprawdę optymalne dla marki, dla produktów, czy wręcz dla klienta. I żeby ograniczyć to do takich form kontaktu, które jesteśmy w stanie dobrze obsłużyć. Dla tych kontaktów, które na przykład jesteśmy w stanie się wyspecjalizować. I tu znowu odwołam się do Zenboxa, czyli dostawcy usług hostingowych, który postawił wyłącznie na kanał mailowy i robi to po prostu perfekcyjnie. W związku z tym lepiej, żeby obsługiwać w dwóch, trzech kanałach, czasami w jednym kanale i robić to dobrze, skutecznie, niż być faktycznie wszędzie, ale te kanały tak naprawdę na koniec dnia pozostają nieobsłużone, nieobstawione, albo czas ich obsługi jest niezadowalający. Trzeba pamiętać, że na przykład dla kanałów social mediowych tam czas reakcji jest bardzo ważny, ponieważ w tego typu kanałach my jesteśmy w danym momencie przez chwilę. On jest bardzo dynamiczny, w związku z tym zupełnie innego typu SLA, zupełnie innego typu cele obsługowe stawiamy dla tego typu kanałów czy dla czatów niż na przykład dla kanału mailowego. Jedziemy dalej, czyli mamy punkt szósty, to jest nadmiarowe obietnice marki. Tu się mocno uśmiecham, bo to jest taki problem, który jest bardzo modny, to znaczy, że jesteśmy, na przykład już sama obietnica, jesteśmy marką klientocentryczną albo zapowiedzi, które są na infoliniach, na IVR-ze, że drogi kliencie, jesteś dla nas bardzo ważny, dlatego to czy tamto. To są pewne deklaracje, to są pewne obietnice. Odbieramy telefon w ciągu 10 sekund, odpisujemy w ciągu minuty i tak dalej. Czy idąc dalej, jesteśmy najlepsi na świecie, zdobyliśmy nagrodę taką czy taką. To jest bardzo ryzykowna tak naprawdę obietnica, z tego względu, że obiektywnie rzecz biorąc, może tak jest. Ktoś stwierdził, być może mamy taką nagrodę. Natomiast wiemy dobrze, że klienci są różni i mają różnego rodzaju doświadczenia i jeszcze idąc dalej, mają różnego rodzaju problemy i różne postrzeganie danej rzeczywistości, danej sytuacji. W związku z tym coś, co dla jednego klienta będzie super w tej konkretnej sytuacji problemu klienta, ta sytuacja, którą serwuje mu dana marka, może już nie być taka super, taka wspaniała, jak została ona obiecana. W związku z tym ja jestem zwolennikiem ograniczonej, czy wręcz takiej dosyć ostrożnej komunikacji swojej, za przeproszeniem, zajebistości, na rzecz właśnie takiego dostarczania wystarczająco dobrze, albo jesteśmy tutaj dla ciebie, drogi kliencie, i robimy wszystko do tego, żeby wysłać ciebie w dalszą podróż. Także jeżeli marka zaczyna mi obiecywać, albo widzę, że tu jesteśmy wspaniali, osiągnęliśmy to czy to, albo widzę, że obiecuje pewne rzeczy, to dotyczy nawet reklam, tak? Czyli jeżeli patrzymy na reklamę, to czytamy, ta marka coś nam obiecuje. Teraz przychodzimy do sklepu i się okazuje nagle, że to ta obietnica, okej, ona jest prawdziwa, tylko my nie doczytaliśmy tego drobnego druczku. Ale w jaki sposób ja się czuję jako klient, w jaki sposób ty się czujesz jako klient, nie czujesz się przypadkiem odrobinę oszukany, że ktoś napisał, tak naprawdę zmanipulował troszeczkę to, w jaki sposób ja postrzegam tą sprawę? Przy okazji bardzo polecam ci książkę Piotra Budzkiego, Sapiens na zakupach. Książka o psychologii zakupów, o tym, w jaki sposób się zachowujemy oraz w jaki sposób podejmujemy decyzje zakupowe i czy faktycznie są to decyzje nasze, czy może przypadkiem są one w jakiś sposób sterowane przez markę. Punkt piąty. Jesteśmy już bardzo blisko podium. To brak dostępności informacji niezbędnych do obsługi klienta. I troszkę bym cofnął się do pewnie punktu 11, czy nawet 10, czyli brak odpowiednich narzędzi i systemów. Brak informacji niezbędnych do obsługi klienta to tak naprawdę informacja systemowa. Czyli to jest rozproszenie informacji, rozproszenie kompetencji po całej organizacji. W związku z tym, żeby konsultant, który ma podjąć działanie, ma odpowiednio pomóc klientowi, ma wysłać go w dalszą podróż, najlepiej przy pierwszym kontakcie, przy pierwszej próbie, można powiedzieć jedynej, powinien mieć komplet informacji i uprawnień, który pozwala rozwiązać ten problem. I teraz znowu, czy będzie to system CRM, czy jakikolwiek inna baza, która będzie agregować wszystkie niezbędne informacje na temat sprawy klienta, będzie skracać po pierwsze czas, a po drugie unikamy w tym momencie takiego elementu typu nie mogę. Na miejscu czwartym, czyli jesteśmy na tym etapie naszej listy przebojów, na którym pojedyncze interakcje i działania, czynności, przyczyny mają bezpośredni wpływ na doświadczenia, coraz większy wpływ ma na doświadczenie klienta. I na tym czwartym miejscu jest brak zaufania zarówno do klienta, jak i do pracownika. I to są rzeczy tak naprawdę bardzo wyrównane. To znaczy się, w polskiej kulturze, mam wrażenie, funkcjonujemy, o tym też już w którymś z podcastów rozmawialiśmy, istnieje bardzo ograniczone zaufanie do klientów i potrzeba bardzo dużej kontroli, bardzo dużego zabezpieczenia siebie, zabezpieczenia się przed potencjalnym oszustwem klienta. I teraz nie mówię, że tych oszustw, czy nadużyć, czy fraudów nie ma i że nie trzeba się przed nimi zabezpieczać. Natomiast problem jest taki, że prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zdarzenia wynosi tam powiedzmy ileś procent, w zależności od branży, w zależności od rodzaju transakcji i tak dalej. Natomiast traktuje się najczęściej klientów wszystkich tą samą miarą, czyli wszystkich przepuszcza się przez jakieś procesy weryfikacyjne. To jest jakby można powiedzieć taki wysokopoziomowy powód, przyczyna, problem. Natomiast jest też inny. To jest to, że w przypadku chociażby reklamacji czy jakichś innych zgłoszeń bardzo często firmy nie chcą zaufać wersji klienta. Czyli jeżeli klient składa reklamację, jeżeli klient zgłasza jakieś chociażby roszczenie czy niezadowolenie, to podchodzi się do niego podejrzliwie. I teraz analogicznie tak naprawdę przekłada się to na traktowanie pracowników. To z kolei napędza ten system braku zaufania wzajemnie między pracownikami, jak i pracowników do klientów. I teraz ja, jeżeli jestem w ten sposób traktowany, jeżeli ty jako klient jesteś traktowany przez markę, to trudno to nazwać naturalną, dobrą, pozytywną relacją i moim pozytywnym doświadczeniem klienta. I moi drodzy, wchodzimy na podium. Tak jak zapowiedziałem, to jest moja subiektywna lista. Na trzecim miejscu umieściłem brak opcji samoobsługowych czy informacyjnych poza godzinami pracy marki. Ja nie jestem absolutnym fanem samoobsługi. To znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, samoobsługa jest bardzo ważna, samoobsługa jest korzystna, natomiast trzeba wziąć pod uwagę również te elementy, że nie wszędzie ona ma swoje zastosowanie i nie wszędzie ona generuje pozytywne doświadczenia, ponieważ ona, samoobsługa generuje też potencjalne problemy, szczególnie jeżeli jest źle zaprojektowana. Ale do rzeczy. O ile jeszcze 10 lat temu popularny był system obsługi klienta 24/7/365, czyli 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. O tyle w tej chwili obsługę czy obsługę komunikacji marki z klientami ogranicza się to najczęściej, w zależności znowu od branży, od rodzaju obsługiwanych zgłoszeń, najczęściej do dni roboczych i do ograniczonych godzin, na przykład do godziny 18, 20, w przypadku B2B nawet do godziny 16. I teraz jest kwestia tego, że ponieważ żyjemy w różnych, jako klienci, w różnych trybach, w różnych systemach godzinowych pracy, kiedy ja będę chciał skontaktować się z firmą poza tymi godzinami pracy, które firma, marka określiła, bo im się to na przykład opłaca, czyli powiedzmy, że 90% klientów danej marki faktycznie kontaktuje się z nami w godzinach powiedzmy 8-16. W związku z tym pytanie, czy dla 10% ja mam, czy jest to konieczne, żebym utrzymywał staw ludzi do obsługi 10% pozostałych klientów. To jestem w stanie zrozumieć i zaakceptować, że jest to nieopłacalne. Natomiast powinienem mieć opcję, czy to dostępu do informacji, czy to wręcz dostępu do procesu, który jestem w stanie zrealizować sam w czasie, kiedy jest to dla mnie wygodne, dostępne i możliwe. Nawet jeżeli będzie to, dlatego celowo mówię tutaj zarówno o opcji samoobsługowej, jak i informacyjnej, czyli w najprostszym modelu, po godzinie 16, jeżeli powiedzmy infolinia pracuje do godziny 16 czy do godziny 18, to poza godzinami pracy ja informuję klienta, drugi kliencie, pracujemy od godziny do godziny, zapraszamy na przykład na stronę internetową albo napisz do nas maila, odpowiemy ci jak najszybciej to możliwe, jak tylko przeczytamy tego maila, albo zadzwoń do nas następnego dnia, na przykład o godzinie 8 czy 9, jak tylko zaczniemy pracę. To też jest rozwiązanie, bo klient wie, co ma robić. Więc obsługa klienta tak naprawdę, czy dostęp do informacji nie musi wiązać się wyłącznie z taką zdaniem rozwiązania tu, teraz, zaraz, zero-jedynkowy sposób. Czyli obsługa klienta wcale nie musi być dostarczeniem rozwiązania takiego, jakiego oczekuje klient, 1:1. Na miejscu drugim jest coś, o czym już mówiłem w kontekście rozproszonych kompetencji. Tym elementem jest brak uprawnień. Jestem zwolennikiem, gorącym zwolennikiem przesuwania kompetencji możliwie blisko klienta. Konsultant pierwszej czy drugiej linii powinien móc podejmować samodzielne decyzje w określonych ramach. Chodzi o to, żeby na przykład, jeżeli 80% spraw, które on rozpatruje, mieści się w jakichś ramach, które możemy procedować na przykład w uproszczony sposób, czyli na przykład jest to reklamacja, która nie przekracza 50 zł czy 60 zł i wiemy, że koszty obsługi będą przekraczać koszty, nie wiem, utylizacji tego produktu czy wymiany tego produktu i tym podobne rzeczy. W związku z tym lepiej wysłać klientowi nowy i klient z jednej strony będzie usatysfakcjonowany, a z drugiej strony zaoszczędzimy tak naprawdę też sporo pieniędzy. A z trzeciej strony konsultant będzie miał też poczucie, że ma realny wpływ na doświadczenia klienta i na proces, który się dzieje. W związku z tym, jak najbardziej przesuwaj uprawnienia, możliwości, uprawnienia do podejmowania decyzji, akceptacji czy wprowadzania różnego rodzaju informacji do systemów, jak najbliżej klienta, jak najbliżej konsultanta pierwszej linii. I moi drodzy, jesteśmy na pierwszym miejscu naszej listy i w notowaniu pierwszym w 2022 roku mamy brak świadomości pełnionych ról przez osoby uczestniczące w procesach obsługowych. I moi drodzy, wydaje się to być bardzo banalne i przy tych wszystkich elementach, które wcześniej powiedziałem, no to generalnie co spowoduje, że to jest akurat aż na pierwszym miejscu. To jest największy problem, bo o ile wszystkie poprzednie jesteśmy w stanie procesowo opisać, jesteśmy w stanie procesowo ułożyć, stworzyć odpowiednią hierarchię, matrycę uprawnień i tym podobne rzeczy, o tyle świadomość pełnionych ról bezpośrednio wpływa na to, w jaki sposób jesteśmy obsługiwani. To jest ten element postaw w obrębie kompetencji, pewnych przekonań, ale też tych elementów bardzo ludzkich, bardzo indywidualnych po stronie samej osoby, która obsługuje, konsultanta, sprzedawcy, portiera i tym podobne rzeczy. Jeżeli taka osoba, która bierze udział w tym procesie, nie rozumie, nie wie, nikt mu tego nie powiedział, nie zaszczepił, jaką on pełni rolę w obsłudze klienta, co wynika z jego pracy, dlaczego ta praca jest jego ważna, to istnieje bardzo duże ryzyko, że będzie traktował klienta jako zło konieczne, albo będzie traktował swoje zadania i swoje obowiązki jako po prostu zadanie do wykonania. Tymczasem nam chodzi o coś więcej, bo bycie firmą klientocentryczną, stawianie na to, że klient faktycznie jest dla nas ważny, to niestety nie jest to tylko zadanie, tylko jest to pewna misja. Jeżeli mamy firmy, o których się dzisiaj mówi, czy będzie to Ritz-Carlton i cała historia Joshi, czy będzie to historia Zaposa, to zwróć uwagę, że tam nie ma tematów jeszcze automatyzacji, tam jeszcze nie ma robotów, tam nie ma jeszcze doświadczeń, z którymi dzisiaj stykamy się na przykład w InPoście, że pewien proces przebiega, ale tam udział człowieka, no nie mogę powiedzieć, że jego nie ma, bo ktoś to zaprojektował, ale powiedzmy, to się w większości przypadków dzieje. Natomiast tam, w tamtych historiach, to odwołuje też do naszych inspirujących historii obsługi klienta, tam w tych historiach była inicjatywa człowieka. Człowieka, któremu się chciało, który rozumiał, który czuł, że powinien to zrobić, a nie co innego. I teraz odnosząc się do tego, w jaki sposób tą świadomość zbudować, to nie jest wcale proste. To jest tak naprawdę budowanie kultury organizacyjnej firmy. Jeżeli, znowu wracając do tych firm, o których mówimy, czy będzie to Amazon, czy będzie to Zappos, czy będzie to nawet polski InPost, to świadomość i chęć obsługi klienta i nastawienie wynika bardzo często z postawy samego założyciela. Czyli jeżeli my stworzymy taką kulturę i wpłyniemy na zrozumienie, świadomości nie da się nauczyć. Świadomość trzeba wypracować, trzeba stworzyć. Trzeba stworzyć kulturę organizacji, w której ten klient naprawdę jest ważny, naprawdę ważna jest jego sprawa. I tu nie chodzi o słodzenie, tu nie chodzi o stworzenie fantastycznych doświadczeń klienta, żeby było tylko miło. Tylko tu chodzi o naprawdę świadomość, że moje działanie ma wpływ na to, w jaki sposób klient korzysta na przykład z mojego produktu, albo inaczej, w jaki sposób klient żyje, bo zakładamy, że używa tego naszego produktu albo usługi do jakiejś czynności, która jest dla niego ważna. Niezależnie, czy jest to oglądanie telewizji, czy jest to wysyłanie rakiety w kosmos.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Zatem podsumujmy naszych 12 największych przyczyn kiepskiej obsługi klienta. Po pierwsze, a właściwie na miejscu 12 naszej subiektywnej, mojej subiektywnej listy, jest brak przemyślanych procesów obsługi klienta. Na miejscu 11, rozproszenie kompetencji w procesach obsługowych. Na miejscu 10, brak odpowiednich narzędzi, brak odpowiednich systemów. Na miejscu 9, traktowanie działu obsługi klienta jako wyłącznego, jedynego miejsca, które tym się ma zajmować, obsługą klienta. Na miejscu 8, brak przewidywania i uprzedzenia o zdarzeniach czy utrudnieniach. Na miejscu 7, zbyt wiele kanałów w stosunku do możliwości ich obsługi. Na miejscu 6, nadmiarowe obietnice marki. Na miejscu 5, brak dostępności informacji niezbędnych do obsługi klienta. Na miejscu 4, brak zaufania do klienta i do pracownika. I jesteśmy na podium. Na miejscu 3, brak opcji samoobsługowych czy informacyjnych, szczególnie poza godzinami pracy marki. Na miejscu 2, brak uprawnień. I zwycięzcą dzisiejszego notowania jest brak świadomości pełnionych ról przez osoby uczestniczące w procesach obsługowych. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza lista, ta dzisiejsza analiza będzie dla Ciebie użyteczna, będzie dla Ciebie przydatna do tego, żeby przeanalizować, jak to wygląda u Ciebie. To nie jest też tak, że eliminacja wszystkich tych elementów jest konieczna, albo że dotyczy to każdej firmy w równym stopniu. To są moje obserwacje, to są moje analizy zarówno doświadczeń obsługowych w kontekście usług, nazwijmy to, realizowanych zdalnie, czyli takiej telefonicznej, mailowej obsługi klienta, ale również bardzo często takich doświadczeń czysto fizycznych, czyli obsługi w sklepach stacjonarnych, w sklepach spożywczych, w sklepach odzieżowych, stacjach benzynowych, czy nawet na bramkach na autostradzie. Także zachęcam Ciebie też do podobnych analiz. Nie jest to krytyka sensu stricte dla samego krytykowania. Mam nadzieję, że też udało mi się tą listę stworzyć i omówić ją dzisiaj w kontekście bardziej takiej konstruktywnej krytyki, która dla Ciebie będzie też inspiracją do Twoich własnych może dyskusji nawet z tymi moimi tezami. Dziękuję Ci za to, że byłeś dzisiaj ze mną. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby pozostawić swoją ocenę tego podcastu na Apple Podcast czy Spotify. Oczywiście do subskrypcji wszędzie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na Spotify'u, na Apple Podcast, Google Podcast i wszędzie, gdzie tylko kanał RSS właśnie podcastu jest w stanie dotrzeć, to zdaje się, że już jesteśmy. Jeżeli potrzebujesz pomocy, potrzebujesz konsultacji Twojego problemu, Twojego pomysłu, Twojego projektu, daj znać, chętnie porozmawiam o tym z Tobą. Jeszcze raz dziękuję, że byłeś z nami. Po jeszcze więcej zapraszam na klientomania.pl, tam jest już coraz więcej treści. Poza klientomanią jest już klientomania plus, czyli dodatkowe materiały do odcinków. Także zapraszam i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.